Kochani, narodzenie Jezusa, na pewno się ze mną zgodzicie, że miało niezwykłe znaczenie dla ludzkości, prawda? Właściwie można powiedzieć, że od tego czasu liczymy erę, w której żyjemy, w której funkcjonujemy. Życie i zmartwychwstanie Jezusa zmieniło całkowicie, można powiedzieć, bieg historii dla każdego człowieka. Nie jest to, można powiedzieć, niezauważalne. Było to wydarzenie bardzo ważne, bardzo istotne, ale chcę powiedzieć taką rzecz, że patrzenie się jednak na to, co tylko było kiedyś, mimo że to było bardzo ważne, może sprawić, że przegapimy to, co obecnie teraz jest kluczowe i co jest bardzo ważne. A mam na myśli drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ono jest również tak samo ważne, tak samo istotne, jak pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Mało tego, jak było przy pierwszym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, czyli przy przyjściu Mesjasza, kiedy oczekiwano Jego przyjście, to wielu ludzi, można powiedzieć, przegapiło to. Nie rozpoznało w Jezusie Chrystusie, w Jego osobie Mesjasza. Mimo że czytało, mimo że oczekiwało, to jednak to Jego przyjście wtedy, w tamtym czasie, dla wielu osób stało się jakby niezauważalne, czy można powiedzieć, nie widzieli tego tak, jak powinni widzieć. Kochani, dzisiaj w obliczu nadchodzących wydarzeń czuję wyraźne wezwanie Pana, który mówi: zatrąb w trąbę i mów mojemu ludowi. Jak mówi Bóg w księdze Ezechiela, to jest takie słowo bardzo ważne: Synu człowieczy, postawiłem cię na straży domu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Żyjemy dzisiaj w chaosie, w pełnym zamętu, w czasie niepewności tego, co będzie jutro, tego, co przyniesie następny rok. Nie wiem, może nawet takie mamy myśli, zastanawiamy się nad tym, co będzie dalej. Kiedy słyszymy te wszystkie wieści, kiedy czytamy o tym, co się dzieje na świecie, jakie wydarzenia są, kiedy patrzymy na Izrael, to myślę, że widzimy w tym jakby wiele pytań, wiele zamętu, wiele niepewności, wiele chaosu. Ale wierzę głęboko, że dla nas, jako dla Kościoła, to nie jest czas duchowej obojętności, ani czas zwątpienia, ani czas takiego niepewności, gdzie ja jestem i o co tu wszystko, we wszystkim chodzi. Myślę, że to jest czas wzmocnienia naszej wiary. Czas głębokiej świadomości tego, co nas wszystkich czeka. Głębokiej świadomości tego, co nas wszystkich czeka. Kościół w tym wszystkim nie może być bierny. Nie może tylko, wiecie, siedzieć i obserwować tego, co się jakby daje, tak jakby usiąść w wygodnym fotelu i obserwować jakieś obrazy, które się zmieniają przed naszymi oczami i się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego moim pragnieniem, moi drodzy, jest, aby dzisiejsze słowo było przypomnieniem i zachętą do tego, co tak naprawdę czeka każdego z nas już niebawem i co już dzisiaj możemy widzieć i co jest dla nas dzisiaj wielką, ale to wielką przestrogą. Moje słowo dzisiaj chcę oprzeć na obietnicy Jezusa, który w ostatnim rozdziale Księgi Objawienia Jana powiedział takie słowa: oto przyjdę wkrótce. Mniej więcej tak kończy się Księga Objawienia Jana. Słowami Jezusa, który mówi: oto przyjdę wkrótce. Ale powtórzę. Oto przyjdę wkrótce, mówi Jezus. Tak się kończy Księga Objawienia Jana. Ale powstaje kluczowe pytanie. Jaką postawę powinniśmy przybrać w tej rzeczywistości, w której dzisiaj żyjemy? Myślę, że gdyby Paweł żył dzisiaj, to on by, nie wiem, można powiedzieć tak jakby taki obraz, w oknie siedział w wyczekiwaniu Jezusa Chrystusa, Jego przyjścia. Myślę, że te wydarzenia, które się teraz dzieją, na naszych oczach nie mogą sprawić obojętności i braku gotowości, braku oczekiwania. Możemy zapominać, także to, co powiedziałem na początku, możemy patrzeć się wstecz, nawet na te niezwykłe wydarzenia, którym było właśnie narodziny Jezusa, ale możemy przegapić to, co dzisiaj jest dla nas istotne. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan napisał takie ważne słowa. Jest to 5 rozdział i od 1 wersetu. A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Dlaczego? Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie. Kochani, w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że apostoł Paweł podczas swojej drugiej podróży misyjnej, przybywając w Troadzie, ma widzenie, ma sen. Właściwie to było widzenie, w którym stanął przed nim pewien Macedończyk i prosił go tymi słowami: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Początkowo, jakby czytając te wersety, te całe wydarzenie oraz jakby misję Pawła w Dziejach Apostolskich, można powiedzieć, że ta prośba tego Macedończyka odnosiła się wyłącznie do głoszenia Ewangelii w tej części świata. Że Paweł jakby został wezwany do tego, żeby przedostać się na ten kontynent już, można powiedzieć, europejski, w tej części świata, w której my dzisiaj jesteśmy, jako część świata, z Azji Mniejszej, po to, żeby głosił Ewangelię. Ale gdy czytamy Dzieje Apostolskie i czytamy listy Pawła do Tesaloniczan, to dostrzegamy coś głębszego, coś jeszcze więcej. Jest to odpowiedź tak naprawdę na wołanie tego Macedończyka, na tą wizję, odpowiedź na tą wizję. Bóg dał jakby Pawłowi wizję, której Paweł widzi człowieka, który mówi: pomóż mi, pomóż nam, pomóż nam. I rzeczywiście, czytając, tak jak wspomniałem, Księgę Dziejów Apostolskich, dwa listy apostoła Pawła do Tesalonicza, ale też list na przykład do Filipian, który też jest w części Macedonii, widzimy, że Paweł wyraźnie jest świadomy rzeczy, jest świadomy tego, co nadchodzi. Paweł wiedział, że nadchodzi sąd Boży. I te pomóż nam miało na celu w ten sposób, że Paweł, głosząc Chrystusa, głosząc Ewangelię, ratował ludzi przed nadchodzącym sądem. Paweł jest tego świadomy. I zobaczcie, w pierwszym liście do Tesaloniczan w 9 wersecie, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie pierwszego listu do Tesaloniczan, Paweł mówi tak: oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was, jak nawróciliście się, jest to mowa o tych ludziach, którzy słyszeli Ewangelię właśnie w Tesalonice, od bożków do Boga, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. I teraz tak. I oczekiwać z niebios Jego Syna, który wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas, co? Wyrwał od nadchodzącego gniewu. Paweł mówi, że to jest właśnie ta odpowiedź na te zagrożenie, które nadchodzi. Paweł był tego świadomy. Mało tego, Paweł był pewien, że to wszystko nadejdzie dużo szybciej niż my dzisiaj myślimy. Paweł był przekonany, że to może się wydarzyć za jego życia. Mamy na to bardzo dużo dowodów. I Paweł to głosi i mówi: Ratujcie się, ludzie, porzućcie te bałwany, porzućcie świat, porzućcie to wszystko, co jest, co znacie. Zwróćcie się ku Bogu żywemu, bo nadchodzi sąd. I tym ratunkiem, który ma uratować ludzi przed sądem, była zawsze wiara w Mesjasza, w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To On jest ratunkiem przed tym wszystkim, co nadchodzi. Mało tego, Paweł też jakby pokazuje, że Jezus sam będzie uczestniczył w Bożym Sądzie, że będzie jakby sam osobą, która będzie podczas Bożego Sądu. I w drugim liście do Tesaloniczan Paweł rozwija troszeczkę tą myśl i jeszcze głębiej pokazuje te niezwykłe rzeczy i mówi tak, w pierwszym rozdziale, 6 wersecie. Jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby odpłacić uciskiem tych, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba, podczas właśnie w tym czasie, objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy. Paweł mówi, że w momencie, kiedy Jezus przyjdzie, no takie wydarzenia będą się działy. Jezus będzie w tym uczestniczył, że Pan Jezus przyjdzie z aniołami swojej mocy, że w ogniu płomienistym, wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają. No to będzie coś niezwykłego, to będzie niezwykły czas. I to, o czym Paweł pisze, było, ale też myślę, że jest wciąż dla nas wyraźnym ostrzeżeniem, że nadchodzi Dzień Sprawiedliwości, kiedy Boży gniew dosięgnie tych, którzy odrzucają Ewangelię, odrzucają Jego łaskę i nie chcą się poddać Jezusowi. Nie ulega to wątpliwości. I rzeczywiście, gdy czytamy oba listy Pawła, oczywiście mam na myśli do Tesaloniczan, widzimy, że ten temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i Dzień Sądu są bardzo ważnym tematem w jego tych dwóch listach. Ja właściwie widzę to, że Paweł, kiedy przybył do Macedonii, bo właśnie Tesalonika leży właściwie teraz też, bo Tesaloniczanie mówią, że są Macedończykami. O tak, do dzisiejszego dnia, mimo że Macedonia Północna jest zupełnie gdzie indziej jako państwo, to są tereny Macedonii. I Paweł nie tylko opisuje przyszły Dzień Pański, nazywa go też Dzień Pana Jezusa Chrystusa, Dzień Sądu, w różny sposób to opisuje, ale też pokazuje, że poprzez jego nauczanie, które miało miejsce w momencie, kiedy on przybył do Tesaloniki, w tym zborze powstało pewien chaos, pewne zamieszanie. Ucisk i prześladowanie, które miało miejsce w tym czasie po zwiastowaniu Ewangelii, bo to, że oni przyjęli Ewangelię, nawrócili się do Jezusa, wcale nie sprawiło, że było im łatwiej, a wręcz przeciwnie. Wielu ludzi się sprzeciwiało, ponieważ to był bardzo bałwofalczy teren, bałwofalcze, można powiedzieć, takie, jak to objąć, atmosfera bałwofalcza, o tak powiem. Oczywiście panowała w tym rejonie, to bardzo ciężko było wierzącym, kiedy się nawracali na wiarę w Jezusa Chrystusa. I ludzie, ponieważ przechodzili ten ucisk, prześladowanie, a Paweł o tym mówił, że musimy, jakby zanim wejdziemy, musimy przejść przez wiele ucisków i tak dalej, oni myśleli, że to już się dzieje, że ten Dzień Pański już nadchodzi, że jakby sąd się rozpoczął. Mało tego, pojawiły się głosy, że ten dzień już nadszedł, co było jeszcze bardziej wypaczone. I było wiele niepewności, wiele obaw, które Paweł musiał wyprostować właśnie w swoich listach, ale dzięki Jezusowi za to, dzięki Panu za to, dlatego że my dziś, czytając te listy, mamy poukładane, mamy pewną chronologię, mamy też to, że nie musimy jakby w chaosie patrzeć na wydarzenia, które są przed nami. Więc Paweł rzeczywiście nie tylko uspokaja wierzących, nie tylko jakby prostuje tą naukę, ale też mówił, jak właściwie rozumieć czas i okoliczności przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Mówiąc o tym, pisząc o tym, Paweł też daje wiele wskazówek, w jaki sposób Kościół w Tesalonice, ale myślę, że tak jak i Kościół w Tesalonice, tak i my dzisiaj, jak powinniśmy oczekiwać Pana, jak uniknąć chodzenia w ciemności tego świata. Te przesłanie Pawła ukazywało, że Dzień Pański będzie właśnie czasem sądu, tak jak wspomniałem, ale nie tylko sądu, bo Paweł też mówił, że to będzie czas niezwykłej, takiego chwalebnego, niezwykłego chwalebnego czasu w momencie, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus. Dla tych, którzy uwierzyli. Dla tych, którzy pozostali wierni i dla tych, którzy chodzą w światłości. Dlatego Paweł zachęca w 5 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan takimi słowami: nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Zresztą, kiedy popatrzymy na ten werset, to wiemy, że to nie tylko Paweł zachęca wierzących do tego, żeby oni czuwali, byli trzeźwi, czyli w tym oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, oni mieli czuwać, być trzeźwym, mieć trzeźwe myślenie, ale to nie tylko jakby Paweł o tym pisze, bo kiedy spojrzymy na mowy Jezusa Chrystusa odnośnie czasów ostatecznych, tego wszystkiego, co będzie się wydarzać w momencie tuż przed Jego powrotem, to wiemy o tym, że Jezus mówi, że Jego przyjście będzie niespodziewane jak złodziej w nocy. To pokazało, te mowy Jezusa pokazują, że Jezus chciał przygotować wierzących przed tymi wydarzeniami i zachęcić do tego, żeby oni czuwali, żeby byli gotowi, żeby czuwali w swoich sercach. I teraz tak, dlaczego można powiedzieć to, o czym Paweł pisał, ja uważam, tak myślę, tak czuję w sercu, jest tak bardzo ważne dla nas dzisiaj, w tym czasie właśnie, w którym żyjemy, dzisiaj, w dzisiejszym czasie. Ponieważ w czasie, kiedy zanim Pan Jezus przyjdzie, zanim zostanie wylany gniew Boży, czego Kościół nie doświadczy, bo zostanie pochwycony i to jest jakby też bardzo dokładnie opisane. Paweł to opisuje, Księga Objawienia to opisuje. Dzisiaj nie mam z tym żadnej wątpliwości. Ale zanim to nastanie, to niestety dotknie wielu wierzących tak zwana apostazja, czyli odejście od wiary. Paweł ostrzega o tym Tesaloniczan i pisze takimi słowy. W ten sposób, posłuchajcie. Mówi tak, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. On mówi to w kontekście czasów końca. Tego wszystkiego, co się będzie działo tuż przed przyjściem, powrotem Pana Jezusa Chrystusa. Mówi tak, bo Dzień Pański nie nadejdzie, zanim najpierw nie przyjdzie odstępstwo. Czyli pokazuje tą kolejność. Nie przyjdzie to wcześniej, niż przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co jest nazwane Bogiem lub jest przedmiotem kultu, także zasiądzie w świątyni Boga, podając się za Boga. Można powiedzieć, to odstępstwo, znane też pod nazwą apostazja, to jest z greckiego słowa, czyli takie odejście, zmiana kierunku, że odwracam się od Pana, odejście od wiary, pokazuje, że to będzie miało miejsce w Kościele. No bo jeżeli mówimy o odejściu od wiary, to ja muszę najpierw wierzyć, żeby od czegoś odejść. Nie dotyczy to ludzi z tego świata, którzy nie wierzą, bo nie mają od czego odejść, od czego odstąpić. I ten wspomniany przez Pawła człowiek niegodziwości, tutaj Paweł mówi, który ma się objawić, będzie się wynosił ponad wszystko, co jest związane z Bogiem, przywłaszczając sobie tą jakby boską cześć, czyli to, co należy się Bogu, będzie chciał przypisywać sobie. I Paweł podkreśla, że przyjście tego człowieka, co uwaga, bardzo ważna rzecz, będzie za sprawą szatana, objawiając się wśród znaków i fałszywych cudów. Paweł mówił o tym tak, i wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby mogli dostąpić zbawienia. Czyli z jednej strony Paweł mówi, że jest zwiastowana ta prawda Ewangelii, ratunek w Jezusie Chrystusie. Z drugiej strony ludzie to odrzucają, idą za człowiekiem niegodziwości, który również czyni znaki i cuda i są oszukani, bo Paweł mówi, że są i wśród wszelkich podstępnych oszustw, tych, którzy giną, ponieważ dlaczego tak się dzieje? Ponieważ oni nie przyjęli miłości prawdy, aby mogli dostąpić zbawienia, Paweł pisze. Kochani, to jest naprawdę wielka przestroga dla nas, bo żyjemy w czasach, w których odstępstwo staje się coraz bardziej widoczne. Coraz bardziej ludzie zajmują się różnymi rzeczami, również i w kościołach, niż prawdziwą wiarą w Mesjasza, w Jezusa Chrystusa. Niemal każdego dnia w zakamuflowany sposób w różnych sferach naszego życia ludzie są przygotowywani na przyjęcie człowieka niegodziwości. To się dzieje również w Kościele. Niemal każdego dnia w zakamuflowany sposób jesteśmy przyzwyczajani do kompromisu, jesteśmy przyzwyczajani do tego, żeby grzech nie nazywać grzechem. Każdego dnia, niemal w każdym przekazie, czy to w telewizji, czy w jakichś rozmowach z ludźmi, nie mówi się wprost o tym, co jest złe. Jest wszystko przygotowywane. Ja byłem w szoku, kiedy dowiedziałem się, że w wielu kościołach w poczuciu takiej jedności z ludźmi LGBT wywiesza się na przykład tęczowe flagi w kościołach. To się dzieje. To nie jest coś, co ja myślę, sobie wymyślam teraz tutaj. To się dzieje. Ludzie przestali widzieć, co jest Bożą wolą, co jest Jego prawem, co Pan chce. Nie potrafią odróżnić to, co jest grzechem, tego, czego Pan się brzydzi. I wydaje się, tak jakby szatan już dziś wciągał ludzi otchłań bezprawia. Paweł powiada, że ci, którzy ulegną i to w ich życiu Bóg dopuści, że zaczną wierzyć kłamstwu, że przestaną słuchać prawdy i wierzyć w to, co jest kłamstwem. Po co? Paweł pisze w drugim rozdziale, 12 wersecie, aby ostatecznie zostali osądzeni wszyscy, którzy co? Którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Czyli z jednej strony zobaczcie, że ludzie kochają nieprawość, kochają grzech, kochają to, co jest złe, a z drugiej strony, kiedy słyszą prawdę, kiedy słyszą to, co może przynieść im zbawienie, czyli ratunek od nadchodzącego nieuchronnie sądu, bo ten sąd nadchodzi. Słuchajcie, to jest już tak jak chmura, która jest nad jakimś niebem, które jest w zasięgu naszego wzroku. I my tą chmurę już możemy dzisiaj widzieć. Natomiast ludzie się dzisiaj bawią, a nie z jednej strony się bawią i przyjmują to, co jest niesprawiedliwe i nieczyste, niegodziwe, a z drugiej strony rzucają prawdę. Greckie słowo, które używa tutaj Paweł, które jest przetłumaczone jako niesprawiedliwość, w której ludzie mają znaleźć upodobanie, to jest greckie słowo adikia, które oznacza takie moralne zło, niesprawiedliwość lub po prostu taką niegodziwość, że ludzie są tak po prostu niegodziwi w swoim postępowaniu, w swoim życiu, w swoich decyzjach. Jednak Paweł wcześniej opisuje, i to przytaczaliśmy, tego człowieka bezprawia, człowieka grzechu, człowieka niegodziwości i on tutaj używa znowu rzeczownika, aby nazwać tego człowieka, anomos, czyli inaczej mówiąc, taki człowiek, który nie podlega prawu. Ja jestem jakbyście spotkali człowieka, który po mieście jeździ i nie zatrzymuje się na czerwonym świetle, bo po prostu totalnie ignoruje prawo, totalnie nie jest zainteresowany tym, jak powinien postępować w stosunku do prawa, które jest nadane. To jest właśnie taki człowiek. Tylko, że tutaj chodzi w domyśle o prawo Boże, a nie kodeks drogowy. Tu chodzi o to, że on wszystko robi tak, że nie jest zainteresowany Bożym prawem, tego, co Bóg mówi w swoim słowie, tego, co jest Jego, co jest Bożą wolą. Nie jest kompletnie tym zainteresowany. Jest człowiekiem, który świadomie i w całej pełni swojego istnienia sprzeciwia się Bożemu porządkowi. To, kim on jest, kim będzie ten człowiek, który się objawi, będzie pokazywało, że on w całej swojej pełni, całą swoją istotą sprzeciwia się Bożemu porządkowi. I Paweł mówi o ludziach, którzy odrzucą prawdę, odrzucą to, co jest istotne, to, co może ich uratować, czyli co? Czyli zbawienie w Mesjaszu, w Jezusie Chrystusie. Odrzucą to i uczynią to na rzecz niesprawiedliwości, moralnego zła i buntu wobec Boga. Świadomego lub nieświadomego. I to chcę powtórzyć. Świadomego i nieświadomego. Buntu przeciw Bogu. Te osoby znajdą przyjemność w postępowaniu sprzecznym z Bożą wolą, z Jego prawem i co? Zaakceptują syna zatracenia. Zaakceptują tego człowieka, który się objawi. Pójdą za tym. Świat za tym pójdzie. Świat już dzisiaj jest przygotowywany na to wszystko, co ma się wydarzyć. Żeby to wyglądało bardzo pięknie i bardzo ładnie. Będzie pokój, będzie harmonia i będzie bezpieczeństwo. Jesteś zapewniany non-stop o tym. Wszystko działa ku temu. Natomiast wcale tak nie będzie. I ta myśl pokazuje wyraźnie, myśl Pawła, że zarówno człowiek niegodziwości, czyli ten anomos, jak i ci, którzy świadomie lub nieświadomie podążają jego drogą, odrzucają Bożą prawdę i żyją w moralnym i duchowym buncie wobec Boga. Ale kochani, ta działająca w ostatecznych czasach tajemnica bezprawia sięga daleko głębiej. Bezprawie, bo my nie możemy tylko tak patrzeć tak ogólnikowo na to wszystko. Te bezprawie objawi się, i to Paweł non stop o tym mówi. Ja wam to chcę tak streścić, bo nie chcę spędzić wami, wiecie, na wykładach bardzo dokładnych, ale pozwólcie, że ja wam to bardzo streszczę, dlatego że ja mam ten obowiązek bardzo dokładnie sprawdzać, a wam wyłożyć to, co jest istotą tego wszystkiego. Więc Paweł, istotą tego wszystkiego, o czym Paweł pisze, jest odrzucenie prawdy, która jest w Jezusie Chrystusie. Odrzucenie świętego Bożego Słowa, odrzucenie nauki Jezusa Chrystusa, to jest bardzo ważne. Odrzucenie nauki Jezusa Chrystusa. Odrzucenie nauczania apostołów, to jest bunt przeciwko Jego Słowu. I dzisiaj w tych czasach, w których żyjemy, możemy rzeczywiście przeoczyć to wszystko, o czym Paweł mówi w swoich dwóch listach. Możemy przeoczyć, bo nasza codzienność, nasze codzienne obowiązki, nasze sprawy, nasze skupianie się na innych rzeczach może odciągnąć naszą uwagę i rzeczywiście możemy nie być gotowi. Jednak warto zwrócić, moi drodzy, uwagę na wskazówki, które daje apostoł Paweł, abyśmy mogli tego uniknąć. Więc jakie Paweł wskazówki daje? Mówi tak, przeto bracia, siostry też, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki. Jeszcze raz powtórzę. Trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, i tu Paweł odnosi się do czasu, kiedy Paweł właśnie przybył do Tesaloniki, on o tym opowiadał. Paweł o tym wspomina też w swoich listach. Czy to przez mowę, czy to przez list nasz. Mamy list. Mowy, no nie nagrali. Szkoda. Bo w dzisiejszych czasach pewnie, gdyby to się wydarzyło, to mielibyśmy to na YouTubie. Może. Ale chwała Jezusowi. Bo by i ludzie i to by powykręcali. Paweł mówi, trzymajcie się przekazanej nauki. Trwajcie niewzruszenie. Bardzo mnie to poruszyło, moje serce. Bo Paweł kieruje te wezwanie do ludzi wierzących. I te przesłanie, ta zachęta jest bardzo, ale to bardzo konkretna. Greckie słowo, które tłumaczy te zdanie, trwajcie, niewzruszenie, oznacza stójcie w jednym miejscu, nie dajcie się poruszyć. Czyli możemy widzieć człowieka jak posąg, który uparcie stoi na straży w jednym miejscu. Albo możemy widzieć człowieka, który uparcie stoi przy swoim stanowisku. Nie daje się poruszyć z tego miejsca, pomimo różnych czynników zewnętrznych. Z kolei to słowo, ta fraza, trzymajcie się przekazanej nauki, w greckim oryginale oznacza nic innego jak uchwyćcie się mocno słowa, uchwyćcie się mocno nauki i przylgnijcie do niego. To jest takie, to słowo w wielu innych kwestiach, kiedy jest używane, ono takie oznacza właśnie przylgnięcie, takie przyssanie się, takie przyciśnięcie się do czegoś i trzymania mocno. Jest to taki, można powiedzieć, Paweł daje taki obraz całkowitego przywiązania się do prawdy. Jakbyśmy uchwycili się lampy, która stoi w ciemności. Wyobraźmy sobie, że zgasimy całkowicie światło. Nie ma światła tutaj w tej sali. Ja miałbym chodzić pomiędzy krzesełkami. Jeżeli ja będę miał lampę i będę się jej trzymał, i będę szedł, to będę widział gdzie inne. Jeśli pozbędę się tej lampy, to będę się potykał i nie będę wiedział dokąd idę. I to jest ten obraz, o czym Paweł mówi, żeby trzymać się prawdy Bożego Słowa jak lampy. Bo kiedy ją puścimy, znajdziemy się nagle w całkowitych ciemnościach. Nie będziemy wiedzieli ani dokąd idziemy, ani co się dzieje. Więc Paweł wzywa wierzących, aby nie tylko oni słuchali słowa, nie tylko jakby przyjęli to do swojego ucha, to o czym Paweł mówi, o czym pisał, ale aby z determinacją uchwycili się Bożego Słowa, dlatego że ono przynosi życie. Z determinacją. Czy to jakby trafia do was? Z determinacją. Nie wiem, może ja powinienem wykrzyczeć to. Z determinacją! Trzymać się Bożego Słowa, trzymać się prawdy. Z determinacją. Jeżeli coś robimy, czasami w swoim życiu i wkładamy w to serce, i wkładamy determinację, swoje siły, to wiemy, co to znaczy słowo determinacja. Bo mamy coś, co nas napędza, coś, co nas determinuje, co nas jakby zachęca do tego, żeby się tego uchwycić. I tak, jeśli my widzimy prawdę w Bożym Słowie, jeśli widzimy ratunek dla nas przed nadchodzącym sądem, a to jest właśnie prawda, która jest w Jezusie Chrystusie, to będziemy się jej trzymać kurczowo. A tym bardziej w czasach, w których żyjemy, tym bardziej teraz. Więc to słowo Pawła jest zachętą, aby trwać wiernie w Chrystusie, w Jego prawdzie, niezależnie od okoliczności, które nas otaczają. Czy ten świat się pogrąża w bezprawiu? Tak, pogrąża się w bezprawiu. Czy mamy trzymać się właśnie bardziej teraz prawdy? Właśnie tak. Teraz mamy trzymać się bardziej prawdy. Paweł dlatego pisze o czasach, porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Wy o tym wiecie. Zresztą Pan Jezus o tym mówi. Wspomniałem o tym. Ale tu Paweł mówi, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną nie ujdą. Nie będę tego bardziej wchodził, bo to jest cały temat na tym. Trzeba by było kazanie na tym powiedzieć. Ale Paweł mówi, lecz wy bracia nie jesteście w ciemności, bo co macie? Mam prawdę. Mam Jezusa, i nie jestem w ciemności, więc ja będę chodził tak. Będę chodził tak, żeby nie zgubić tego. I ten dzień nas, Paweł mówi, nie zaskoczy. Dlaczego nie zaskoczy? Mimo, że nie znam terminu, ale to sprawi, chodzenie w prawdzie, chodzenie w Jezusie Chrystusie sprawi, że będę gotowy. Że to mnie nie zaskoczy, bo będę gotowy. Więc Paweł jakby mówi o tym, że wierzący mają być trzeźwi, mają czuwać w oczekiwaniu tego wszystkiego, co ma nadejść. Oczekiwaniu tego dnia. Tego właśnie dnia. Paweł mówi tak, my zaś, którzy należymy do dnia, bo co? No bo należymy do dnia. Ja chodzę w światłości. Należę do dnia. Dziękuję za te rekwizyty. Nie wiedziałem, że się przydadzą. Czyli żyjemy w prawdzie, chodzimy w Chrystusie, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Oczywiście apostoł Paweł o zbroi więcej pisze w liście do Efezjan. Możemy tam sobie to rozwinąć, ten temat, ale Paweł jakby wspomina te trzy elementy, ponieważ one są bez wątpienia tym, by w czasie, jakby w kontekście czasów ostatecznych ostać się. One są bardzo istotne, one są bardzo ważne. Chrześcijanin, który nie ma prawdziwej wiary, nie będzie w stanie sprostać temu wszystkiemu, co nadchodzi. Uwierzcie mi. To dopiero wtedy okaże się wiara świętych. Kiedy przyjdzie ucisk, kiedy przyjdą problemy, okaże się wiara świętych. Jednak ta wiara, o której apostoł Paweł, i to chcę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, to nie jest deklaracja, ani to nie jest hasło, które łatwo powiedzieć, wiara. Mi się to mówi łatwo, tak? 4 litery, W, I, A, R, A, 5. To jest coś więcej niż tylko deklaracja, hasło, ale jest to głębokie przekonanie, to jest zaufanie, to jest zawierzenie, jest to taki, można powiedzieć, pełen wymiar relacji z Chrystusem. W tym słowie wiara się zawiera. Przede wszystkim jest to przekonanie o prawdzie Bożego Słowa, o prawdziwości obietnic, które są zakorzenione w Słowie Bożym, które dotyczą Mesjasza Jezusa Chrystusa. Bo Jezus powiedział, że w Nim te wszystkie rzeczy znalazły swoje tak i amen, swoje wypełnienie. Jest to też świadomość tego, że to, co mówi Pan, jest absolutnie pewne i absolutnie niezawodne. Że to się wypełni na 100%. Choćby się zatrzęsła ziemia, choćby nie wiem co, to jest to niezawodne. Wiara to również zaufanie i jest to postawa serca, która wśród tych różnych chwil prób nie polega na własnej sile, nie polega na tym, co ja mogę, tylko polega na możliwościach Pana. Właśnie w chwilach prób, w chwilach trudnych nie polegam na własnej sile, ale na mocy Jezusa Chrystusa. Na tym, że On jest mocny, że On jest potężny. I wiara to wierność, czyli życie w wierności, w posłuszeństwie Bożemu Słowu i nauce Jezusa Chrystusa. To są te elementy, które składają się w ogóle na to słowo wiara. Paweł mówi, że to jest bardzo ważne w kontekście czasów ostatecznych, w kontekście Jego przyjścia. I te wypełnianie słów w codziennym życiu, wprowadzaniu je w czyn, nawet gdy cały świat się odwróci od prawdy, cały świat będzie totalnie to ignorował, jest niezwykle istotne w naszym życiu. Musimy o tym pamiętać. I tu pojawia się pytanie, które Jezus zadał. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy znajdzie wiarę? Oby znalazł. Oby znalazł w moim życiu. I to pokazuje, jak bardzo, ale to bardzo, potrzebujemy złapać się prawdy. Żeby nasza wiara to nie było hasło, tak jak mówię, ale była zakorzeniona w osobie Jezusa Chrystusa. W tej prawdzie, która jest w Jezusie. Przy równoczesnym, i to też chcę powiedzieć, bo to jest istotne, odwróceniu się od sposobu myślenia tego świata. Od filozofii tego świata. Od postępowania, jak ten świat postępuje. Paweł mówi, mieć nadzieję, mieć wiarę, mieć miłość do Pana, do innych ludzi. I te rzeczy są bardzo ważne w kontekście dzisiejszych czasów. Bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, czyli musimy mieć to wyposażenie, inaczej mówiąc. Pancerz wiary, miłości oraz hełm nadziei, zbawienia. Nadzieje, zbawienia. To wszystko jest ze sobą połączone, bo wiemy, że te rzeczy są, które nadchodzą, które są w Chrystusie Jezusie, one są niezawodne. Musimy też wiedzieć, moi drodzy, że nasza radość i nadzieja są związane nie z tym, co tutaj, nie z tym ziemskim życiem. Nasza nadzieja, nasza radość jest związana z przyszłością w Chrystusie Jezusie. Musimy mieć tą też świadomość. Dlaczego? Bo tutaj nas czekają uciski, prześladowania. Czyż Jezus o tym nie mówił? Czyż apostoł Paweł tego nie mówił? On to mówił i to spowodowało, że też może zbyt szybko, zbyt pochopnie niektórzy Tesaloniczanie wyciągnęli wnioski i myśleli, że to już nastał Dzień Pański. Że to wszystko tak już postępuje bardzo, bardzo nagle, bardzo szybko. Ale rzeczywiście w tych czasach końca, tuż przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, nie wiemy w jakim czasie, ale tak będzie, że będzie ucisk, będzie wielki ucisk. I my musimy być na to gotowi. Musimy mieć pancerz wiary, przyłbicę nadziei, musimy mieć miłość w swoim życiu do Pana i do innych ludzi. To musi być obecne w naszym życiu. Więc to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, sprowadza się do wezwania apostoła Pawła, czyli do tego jednego zdania. Przeto bracia, trwajcie. Siostry też. Przeto bracia i siostry, trwajcie. Niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki. Są bardzo kluczowe słowa. Bo Paweł podsumowuje różne swoje wcześniejsze jakby wywody na ten temat i mówi przeto. Czyli dlatego uważajcie i wy trzymajcie się niewzruszenie. Stójcie w jednym miejscu, nie dajcie się poruszyć. I w rzeczywistości jest to wezwanie, by za wszelką cenę pozostać w prawdzie. Ja bym tak to powiedział, takim naszym ludzkim językiem. I to, wiecie, to słowo nie jest jakieś górnolotne w sensie, że my nie wiemy o co chodzi. To są bardzo praktyczne, konkretne rzeczy. My mamy trwać w Jezusie, mamy trwać w prawdzie. W tych czasach, które mamy, to są bardzo praktyczne rzeczy i konkretne. I mamy nie pozwolić żadnym wpływom tego świata oderwać nas od fundamentu wiary, miłości i nadziei w Jezusie Chrystusie. Mamy nie pozwolić temu, żeby świat nami kierował, naszymi myślami, naszymi emocjami, naszymi decyzjami, to jak się zachowujemy. Mamy trzymać się przekazanej nauki, uchwycić się mocno słowa, przylgnąć do Pana i to bardzo konkretna wskazówka. Paweł bardzo konkretnie wskazał Tesaloniczanom, co mają robić. Mają poddać się słowu, mają trzymać się tego, co apostołowie nauczali i miało to być jak lampa świecąca w ciemności. Tym bardziej, kiedy widzieli, że ten czas się przybliża. To słowo jest pochodnią dla moich nóg. I światłością na mojej ścieżce, mówi psalmista psalmu 119. On mówi, twoje słowo. Twoje słowo jest jak pochodnia dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. To bardzo ważne słowa. Kochani, dlatego już podsumowując, w obliczu czasów ostatecznych jesteśmy wezwani, zachęceni do tego, by trwać w wierze, nie ulegając kompromisom tego świata, czekać na powrót Pana, ma to być oczekiwanie pełne nadziei, pełne prawdy, pełne jakby tego, co ma się wydarzyć, ale też pełne nadziei tego, że Jezus jakby pozwoli uniknąć tego wszystkiego, co nadejdzie. Jako sąd Boży oczywiście, nie mówię o ucisku, bo ucisk Kościół będzie przechodził. Ale też mamy, kochani, też baczyć na swoje serca, na nasze życie, aby ono było wypełnione wiarą, aby było wypełnione nadzieją, aby było wypełnione miłością do Jezusa i siebie nawzajem. I tylko wtedy, trwając niewzruszenie w prawdzie, uchwyceni mocno Bożego Słowa, będziemy gotowi na drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, że te wydarzenia, które mają teraz miejsce i będą miały w przyszłym roku, są niezwykle ważne.